Sponsorem audycji Leśne Lato jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Lato.
Poranna Witaj Zmiano. W takim razie meldujemy się i jesteśmy. Bogusław Wichrowski ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jeremek. Dziś będzie o naszej podróży na teren Nadleśnictwa Gościeradów w Lasy Lipskie i będzie to podróż letnia jak najbardziej, z letnią burzą, czyli z przygodą.
No niestety, ale chyba ze względu bezpieczeństwa będziemy musieli się schronić w samochodzie, bo jednak to już uderzenie bliskie.
Było blisko, ale na szczęście cali i zdrowi powróciliśmy do Państwa, do naszej redakcji audycji w cyklu Leśne Lato, ale także o tych gwałtownych zjawiskach pogodowych podczas naszego letniego wypoczynku, jak również i wędrówek po lasach będziemy dzisiaj mówić. I niech te efekty burzy będą taką zachętą do tego, abyśmy podjęli temat pogody, jak często to czynimy na początku naszej audycji. A razem z nami już pan Jan. Halo, halo, dzień dobry.
Halo. Dzień dobry pani redaktor. Jesteśmy na łączach?
Jesteśmy jak najbardziej.
Witajcie moi Rostomiry. Witam was ekipa Ceprów z Zamojszczyzny.
Witajcie.
W obzycenia spod samiuśkich Tater.
Hej!
Hej! Dla pani redaktor, pana profesora, wszystkich realizatorów audycji, koleżanek i kolegów, miłośników przyrody tatrzańskiej, bo jesteśmy w Zakopanem. Przepiękna widoczność. Ale dzisiaj już wracamy. Ale mamy też drugą część naszego spotkania, mianowicie pieśniczkę góralską. Hej, bystra woda, bystra wodiczka, bystra dziewczę moja nicka. Chwile się ciemny blisku zielony, starczy. To są nasze życzenia i pozdrowienia od wszystkich uczestników naszej eskapady, pani redaktor.
Koniecznie musimy Państwa zapytać, o której Państwo wstali, że tak raniutko na antenie już jesteście.
Pani redaktor, no taki Janek to już wie, o której godzinie wchodzi Pani na antenę przecież w soboty. A w górach to wie Pani, no.
Tak jak
trzeba się napatrzyć, bo już jeszcze, czy musimy za godzinę już wracamy właśnie nasze rodzinne strony, ale mówię, że pogoda była akurat bardzo dobra, dla turystów takich jak my nie było upałów, natomiast temperatura rzędu 20 paru stopni, oczywiście powyżej zera, dopisywała nam. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli padał jakiś lekki deszczyk, to w nocy albo wtedy, kiedy jechaliśmy autokarem, wracaliśmy na kwaterę. Także uprzejmie jeszcze raz pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Całą ekipę, która realizuje program przepiękny, zresztą jeden z najlepszych w Polsce. Hej!
Hej! Hej! Samiuśkich Tater!
Hej!
Radio Lublin! Hej!
Bardzo pięknie dziękujemy i naprawdę rozumiemy te wszystkie słowa, które gdzieś tam w tle towarzysze pana Jana i towarzyszki, bo kobiece głosy też rozróżniamy, dopowiadali. My też to rozumiemy, czyli wtedy, kiedy państwo wyjeżdżają w Tatry, trzeba jak najraniej wstawać, nie tylko po to, żeby przygotować się na szlaki, i jak najraniej na ten szlak wyruszyć, ale żeby się napatrzeć. Tam właśnie takie sformułowanie usłyszałam, że trzeba tutaj się napatrzeć na tę niesamowitą tatrzańską przyrodę i na to piękno gór. My też w Tatrach będziemy się pojawiać, też z mikrofonem, także kto wie, może kiedyś razem wspólnie i spotkamy się na szlaku. Pięknie dziękujemy.
Pani redaktor.
Pięknie dziękuję za takie pozdrowienia wakacyjne. Dobrej drogi, szczęśliwej podróży i powrotu.
Dziękujemy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Jak zawsze, to jest też nasze takie typowe tutaj radiowe pozdrowienie. 81 743 7383, a także lasmałpka.radiolublin.pl. A skoro już jesteśmy w tych wszystkich pozdrowieniach od naszych radiosłuchaczy, to muszę Państwu powiedzieć, że zupełnie niedawno bardzo, ale to bardzo dużą radość sprawiły nam listy od Państwa. Kiedy to w tych listach pojawiają się właśnie takie swoiste pocztówki z wakacji, z wypraw, z opowieści, co, gdzie, kiedy i jak Państwo obserwują, w jakich okolicznościach przyrody Państwo się pojawiają, więc jak zawsze czekamy. lasmałpka.radiolublin.pl. To nam wszystko uzmysławia, że warto, naprawdę warto pochylić się także i nad tą naszą polską przyrodą. Zwłaszcza jeśli chodzi o las, drodzy Państwo, a my jesteśmy na terenie Nadleśnictwa Gościeradów w Lasach Lipskich. Mieliśmy szansę wypoczywać z radiowym mikrofonem, bo to takie połączenie i pracy reporterskiej i wypoczynku w lesie, właśnie w leśnictwie Stawki u pana leśniczego Dariusza Mroza. Na początek wyjazd w teren spod samej leśniczówki.
Pojedziemy, obejrzymy sobie odnowienie naturalne. Jest środek lata, to dobry moment na to, żeby sobie posprawdzać, jak tam się udało nam na 36 LIK. Przy okazji zajrzymy sobie na czyszczenie późne, na oddziel 35, już nie wyzielenie. Pamiętam, także zobaczymy sobie te bieżące sprawy, które mamy teraz w lecie. Teraz jest też sezon taki no, gospodarczy u mnie w leśnictwie Stawki, czyli też robimy pozyskanie. Myślę, że pozyskanie jest elementem naszego funkcjonowania w lasach, więc i tu się nie ma co kryć, bo produkujemy super surowiec, nadzwyczajny zupełnie, niepowtarzalny, ekologiczny, odnawialny, także to też jest coś takiego, co możemy pokazać.
Możemy pokazać, możemy o tym mówić i tak jak Państwo słyszą, z dumą pan leśniczy leśnictwa Stawki, pan leśniczy Dariusz Mróz mówi o tym, cóż takiego leśnicy produkują, wyjątkowego, ekologicznego. Czy Państwo wiedzą, o czym mowa? lasmałpka.radiolublin.pl, a także 81 743 7383.
I tu się nie ma co kryć, bo produkujemy super surowiec, nadzwyczajny zupełnie, niepowtarzalny, ekologiczny, odnawialny, także to też jest coś takiego, co możemy pokazać.
Cóż to za super surowiec tak naprawdę produkowany jest przede wszystkim w lasach, o czym z dumą mówi pan leśniczy. Odnawialny, ekologiczny. Cóż to takiego może być? lasmałpka.radiolublin.pl. Pani Dominika też już nie śpi, napisała do nas, że być może leśnicy produkują grzyby po tych deszczach. Ja to się tak zastanawiam, czy to nie jest tak, że grzyby to jednak tak produkują się same, tak? Choć idąc tym tokiem myślę, kiedy to przez lata pokutowało takie stwierdzenie, że rolnik śpi, a jemu rośnie, no to czy to można też odnieść na przykład do lasu i czy ma to poparcie w rzeczywistości? O jakim surowcu tutaj mowa? O co chodzi? O to Państwa pytamy na taką dobrą naszą leśną rozgrzewkę. A my jedziemy, ale przyszedł czas, żeby się zatrzymać.
No możemy się zatrzymać nawet tutaj, albo troszkę do przodu, już mieli kłodę z drugiej strony. To opowiemy sobie o sortymentach parę słów.
Dojeżdżamy, zatrzymujemy się, jak to w naszej leśnej podróży i od razu obserwujemy, jakież to tutaj mamy siedlisko.
No, tu się możemy zatrzymać. Jesteśmy na Boże Świeżym. To jest takie siedlisko, które dominuje w moich terenach, w moim leśnictwie. No gleby bielicowe albo bielice, niezbyt urodzajne gleby, no one nadają się z gospodarczego punktu widzenia, nadają się tak naprawdę tylko pod las. No nie da się na nich prowadzić gospodarki jakiejkolwiek rolnej czy łąkowej, bo są po prostu no, zbyt ubogie. No i na całe szczęście mamy trochę takich terenów, bo tutaj między innymi cała Puszcza Solska, Lasy Janowskie, te gleby dominują. Ale dzięki temu mamy przepiękne, rozległe sosnowe bory.
Bory Sosnowe i muszę Państwu powiedzieć, że to jest dobry adres na wypoczynek. Tam rzeczywiście można wziąć taki głęboki oddech, oddech od rytmu pracy. Urlop jak najbardziej w tych terenach polecamy Państwu. Zresztą na terenie leśnictwa Stawki całkiem sporo gospodarstw agroturystycznych, więc są tacy, którzy tutaj przyjeżdżają, którzy tutaj właśnie wypoczywają. Już wiemy, jakie siedliska dookoła, no to jeszcze skupmy się na tych ekotypach, na ekotypach sosny, która tam przede wszystkim króluje.
No, my znamy takie, trzeba by to nazwać, ekotypy. Jak sosna piska na przykład, właśnie sosna solska, augustowska. One mają swoją specyfikę. Ta sosna biłgorajska jest wyjątkowo cenna, chociaż no, na przykład piska była znana z tego, że Anglicy ją ciągnęli na maszty, bo kiedy jeszcze budowano drewniane statki, to ona się doskonale nadawała do budowy szczególnie tych najbardziej wymagających elementów konstrukcyjnych statków, jak maszty i reje. Więc zresztą może to też kwestia tego, że była troszkę bliżej morza i spławnych rzek. No, sosna też ma swoją specyfikę. To jest bardzo dobry sortyment dla odbiorców. To jest sosna, która z reguły jest wąskosłoista. To znaczy, to wynika raczej z tego, na jakim rośnie siedlisku, więc na tych uboższych siedliskach te przyrosty nie są niestety duże. Ale w przypadku sosny wielką zaletą niewielkich przyrostów jest to, że wtedy rośnie udział drewna późnego w stosunku do wczesnego, czyli takiego jakby drewna twardzielowego o lepszych właściwościach technicznych. Więc odbiorcy bardzo sobie cenią to drewno z ubogich siedlisk Puszczy Solskiej, Lasów Janowskich czy Lasów Lipskich, w których się znajdujemy.
Lasy Lipskie i pan leśniczy Dariusz Mróz, leśnictwo Stawki nad leśnictwo Gościeradów, i to stamtąd też także ten wyjątkowy surowiec, odnawialny i najlepszy generalnie na świecie, co często podkreślają i leśnicy, ale także ci, którzy mają świadomość tego, że to dobrze, że w naszym ludzkim otoczeniu po prostu mamy do czynienia z drewnem, i o drewno nam tutaj chodziło. 81 743 7383 i las@radiolublin.pl. Skoro już jesteśmy tutaj i oglądamy wszystko to, co dookoła, no to wtedy, kiedy mamy takiego wyjątkowego przewodnika, jakim jest leśniczy na jego własnym terenie, którym zarządza i gospodaruje, to możemy niejako otworzyć ten las, który dookoła nas i wszystko to, co nas otacza, i czytać z tego jak z książki.
No dzisiaj dominują troszeczkę maszyny z racji tego, że ludzi mamy troszkę mniej do pracy. To jest praca, która była zawsze bardzo ciężka, zawsze bardzo niebezpieczna i wymagająca. No i po prostu maszyny robią to sprawniej, robią to skuteczniej, a na pewno dużo bezpieczniej. Fakt, że wymaga to trochę innego nastawienia z naszej strony, bo ten wymiar tych prac w krótkim czasie jest olbrzymi, no i trzeba to umiejętnie najpierw zaplanować, a potem to pozyskany surowiec zagospodarować tak, żeby trafił do odbiorców. Szczególnie teraz w lecie, kiedy mamy do czynienia z szybko postępującą sinizną drewna, która jest w wielu sortymentach niedopuszczalna, więc ten surowiec musimy dość szybko i skutecznie dostarczyć do odbiorców, tak żeby oni mogli z pełnowartościowego surowca jeszcze zrobić produkty, którymi się zajmują w swojej specyfice oczywiście, bo każdy zakład ma jakąś tam specyfikę.
O kwestiach wykorzystania drewna i tej specyfice, o której mówi także pan leśniczy Dariusz Mróz, będziemy jeszcze sobie opowiadać, a na razie spróbujmy sięgnąć wzrokiem tak aż hen po horyzont, bo właśnie między innymi takie odczytywanie tego lasu dzięki takim przewodnikom po terenie, na którym gospodarują, czyli po prostu dzięki pracownikom Lasów Państwowych, tych pracowników terenowych mamy tutaj przede wszystkim na myśli, potrafimy czytać ten las, potrafimy zerkać również na to, jak bardzo, nawet tak malarsko, układają nam się te odcienie i kolory zieleni na tych młodszych i na tych starszych drzewostanach.
Jesteśmy tutaj na powierzchni zrębowej, oddział 16C. Tutaj jak się rozejrzymy dookoła, to przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na krajobraz, który nas otacza, i spróbuję to jakoś tak zwizualizować, żeby odbiorcy w naszym słuchowisku mogli sobie to w jakiś sposób wyobrazić. Otóż stoimy na powierzchni większości części pozbawionej drzew. Pozostały tutaj nasienniki.
Czy państwo wiedzą, cóż to takiego są owe nasienniki pozostawione w lasach? lasmałpka.radiolublin.pl, a także 81 743 7383. Czy kiedykolwiek coś takiego jak nasiennik w lesie państwo widzieli i po czym go odróżnić tak naprawdę od wszystkiego innego, co w lesie się znajduje? lasmałpka.radiolublin.pl. A pan leśniczy Dariusz Mróz z Leśnictwa Stawki tak pięknie użył naszego radiowego sformułowania, czyli odbiorcy tegoż oto słuchowiska radiowego, więc my też podkreślamy, że jak najbardziej staramy się dla państwa udźwiękawiać, czyli generalnie przekazywać również te efekty dźwiękowe prosto z lasu, po to, żeby państwo choć na chwilę, właśnie w takie sobotnie poranki, poczuli się jak w lesie i żeby to było taką zachętą do tego, żeby jednak do tego lasu ruszyć. I tego państwu życzymy na weekend, na urlop i generalnie na wakacje, ale również na wszystkie, absolutnie wszystkie pory roku. A my pytamy państwa o nasienniki.
Pozostały tutaj nasienniki.
Cóż to takiego może być? Halo, halo, dzień dobry, tu Leśne Lato. Dzień dobry.
Pozdrawiam wszystkich, wyjdę na balkon, a przede wszystkim radyjko przecież.
Dobrze. Pani Zofio, ja wiem, że pani się zna na ogrodnictwie, więc może nie będzie to trudna zagadka, czym są nasienniki, bo na przykład pani Marta napisała, czy to są jakieś siewniki, czy też po prostu urządzenia do siania lasu. Jakby pani to skomentowała?
Nie, nie, nasienniki to są drzewa, które pozostawione zostają na zrębie i one mają służyć do rozmnożenia, czyli potem pewnie płachty są rozkładane i zbierane są szyszki. No, ujodły się nie da. Ujodły trzeba z winnego człowieka, musi wejść, musi zerwać. Obserwuję, bo często jeździmy do córki i przez Puszczę Kozienicką. No i tam jak nie tu, to tam jest z rąb, są drzewa ściągnięte, są już posadzone i stoją właśnie gdzieś na obrzeżach takiego zrębu samotne drzewa. Dwa, trzy, czasem jedno, to są wybrane drzewa, które mają pozostać, które no, mają służyć dalej do rozmnożenia. Tak ja uważam.
Świetnie pani uważa.
Do rozmnożenia gatunku, no bo to musi być piękne drzewo.
Tak
w sensie
jest.
Takim, no, musi dawać ładne szyszki, czy tam powiedzmy, no szyszki, bo przeważnie.
Czyli generalnie samo z siebie musi być zdrowe, tak, wysokie, tak, gonne, jak to pięknie leśnicy określają, tę dążność właśnie do światła, do góry owej sosny. Tak jest, właśnie o to chodzi.
I właśnie tak nieraz widzi się, no, samotne drzewa. W środku, tu wszystko jest już powiedzmy no, wyrąbane, wywiezione, potem rośnie młodzież, czy to sosna, czy to brzoza, ale najwięcej tak jak jedziemy, to najwięcej widzimy sosen. No tam akurat z tego brzegu od Radomia świerków jest mało, ale właśnie sosen jest najwięcej. Chciałam jeszcze pani redaktor powiedzieć taką jedną rzecz. Pewnie w przypadku tak samo dębu i innych drzew to jest to samo, no bo przecież jakoś to musimy rozmnażać, tylko że u nas jest taka uboga gleba, że jest mało takich no, roślin niespotykanych. Bociany latają. Pojechaliśmy do córki, tam było trzy w gnieździe, nie ma żadnego. Ja oczy otworzyłam, wie Jezu, co się z nimi stało. Tak jak mówiłam, że jeden drugiego tłukł w głowę, one już latają.
Jak to w rodzeństwie.
Tak, jak to w rodzeństwie. Musisz, nie ma rady, jak wszyscy, to wszyscy się ciągniemy. No i nasz wczoraj, Boże, jeden nasz, ja mówię, na wsi, nie? Ale tak mam, że jak przechodzę przez ulicę, to widok na to gniazdo i uważam, że to nasz. I patrzę, jeden. No nie, a gdzie drugi? Ale lata krąży i pomalutku na tym gnieździe przysiada. Aha, czyli one już wyleciały z gniazda, będą musiały sobie już teraz szukać jedzenia, pani redaktor.
Brawa dla nich.
Bo przeczuwam, że ten odlot się zbliża i mówię do męża, że ło, nie dość, że zimno, sąsiadka biegła wczoraj na grzyby, grzybów jako takich nie ma, ja trochę uzbierałam, okazało się, że pierwsze grzybki rowaczywki, no tak jest, a teraz zimne noce, no za 3 dni chyba pełnia jest, więc może coś tam się znajdzie, ale nie ma maślaków, kani parę, no i tak jak mówię, prawdziwków parę w jednym gnieździe pod dąbkiem, no ale no były szkładką od razu. No może też dobrze. Nie?
No zawsze coś. Na zdjęciu nie widać. I rzeczywiście, kiedy pojawiają się w mediach społecznościowych zdjęcia z tego letniego grzybobrania, no to nie wszędzie tak widać, że to jest właśnie ten robaczywek, ale jednak zawsze grzyb. Właśnie także o te kwestie pogodowe chciałabym panią zapytać. Czy nadal państwa akurat ten teren, bo pani zawsze to podkreśla, omijają deszcze i burze? Czy teraz się coś zmieniło?
Zmieniło się, tak, pani redaktor? Zmieniło się, że te deszcze padają i to dość często padają i dość często zlewy idą. Bodajże była zlewa w sobotę, tak. W sobotę była, bo ja poszłam na ogród i no oczywiście co posieję? Rzodkiewkę, sałatę, no bo to jest wiosna w tej chwili w przyrodzie, o tak to określmy.
Więc niektórzy mówią, że jesień.
Nie, to jest dla roślin, to jest wiosna i to odbije się bardzo złym skutkiem, bo znowu przyjdzie zima i znowu wymrozi dużo drzew. No, pani redaktor, no taka natura jest. No i co? No jak poszła zlewa, no to mi z jednego końca tego ogrodu przeniosło te nasiona na drugi. I teraz na końcu wchodzi taki miszmasz. Wchodzi i rzodkiewka, wchodzi koperek i sałata. No bo zmyło, przymyło, które wylizie, to wylizie. No i wczoraj też lało dokładnie. Przedwczoraj byliśmy u córki. No to tak tam posikiwało w okolicy Jedyni. Ale u nas już mocno padało. No i wczoraj dało taką zlewę galantą. No mamy problem, bo z górki wymyło wszystkie, jak to się mówi, no piasek, a kamienie jest ułożone są. Kamienie, no bo się nie da ułożyć dalej. Mam tę drogę ułożoną z takich płyt. Ale też porąbało to, bo no tak jak wszędzie, no idzie zlewa, to podmywa i to nie jest dobry taki deszcz. To jest taki no powierzchowny deszcz. U córki ziemniaki tam pomagaliśmy jej plewić, no to no ziemniaki duże, badyle większe było, ale w ziemniakach susza. I tam też deszcze przechodziły, po prostu nie dochodzi ten deszcz do ziemi. On tak jakby spływał bruzdami, spływał gdzieś tam bokami. No i tak to jest, pani redaktor. Mąż mnie tu już przeklina, bo ja lecę, te cukinie kwitną, przynoszę te kwiatki i on smaży. Mówi, już dość, Zośka, uspokój się. Ileż można. Ale owoców w zależności na którym krzaku. No a niektórych są, bo to są dzikie, no. Jedne już mają te. I tak chciałam powiedzieć jeszcze radiu, że zrywać te kwiaty, bo one jak tak deszcza przechodzą, zagniwają i ten owoc też zagniwa. Ja po prostu nawet jak nie biorę, to zrywam i rzucam.
Bardzo dziękujemy za te wszystkie porady, pani Zosiu.
Ogórki nie rosną. Wszyscy płaczą. Ogórki się uwiły, zrobił się baran. No i jest zimno, tak jak i pomidory jest zimno, także nie będziemy wielkich plonów mieli, bo no cóż, to będzie to.
Chyba
będzie,
to wszystko prawda? Zależy od regionu, bo właśnie w okolicach Gościradowa, Kraśnika, to całkiem nieźle udało się tym ogórkom. Nawet jedna pani leśniczyna powiedziała, że ona już nie może patrzeć na ogórki, bo już po prostu tych słoików i tyle musiała pakować, że na ten moment nie może już patrzeć na ogórki.
No liczymy, że będzie ciepło, bo tutaj u nas później dopiero się zaczynają, że będzie ciepło, tak jak podają, że będzie ciepło po niedzieli, to przy tej wilgoci one sobie poradzą, jak nie przyjdzie jakaś zgnilizna i jakaś zaraza, pani redaktor, bo no żniwa jeszcze, no tutaj u nas nikt, no kuzyn facelię próbował, złapał go na polu, jak jechaliśmy do córki, no to są pola skoszone. Tym, że no to był jeden dzień, gdzie syn brał owies i mówi, że jest 11% wilgoci. No ale nie zdążył. Zanim w pole by wyjechał, to lunęło.
I czyli po raz kolejny mamy trochę te kradzione żniwa, o czym już kiedyś też na antenie pani nas uczyła. Dziękuję pięknie, pozdrawiam.
W niedzielę szybciutko powiem, już jest Anki.
Tak jest.
Więc, no zimne noce, zimne poranki i to takie będzie. Te zboża są ciemne, naprawdę, tak jak się patrzy, to no po tylu deszczach, no niestety. Żyjemy do przodu, pani redaktor. Musimy żyć.
Niech tak pozostanie. Dziękuję bardzo. Tak,
jeszcze truskawki tam rwałam w tym tygodniu, bo syn już kosił, mówi, jak chcesz iść, to urwi. No to jeszcze urwałam troszeczkę. No smak niesamowity smak. Ale to już ostatek.
W takim razie smacznego. Pozdrawiamy. Dziękujemy za te wszystkie opinie, porady. I tak, już jutro, 26 dzień lipca i od świętej Anki zimne wieczory i ranki. Czy może nam się w tym roku akurat ta pogoda odwróci? No bo generalnie do świętej Anki mieliśmy zimne wieczory i poranki, więc może będzie to troszeczkę inaczej. Internauci i Państwo też przesyłają nam te listy, ukuli takie nowe powiedzonko, czy też nową nazwę miesiąca tego wakacyjnego, letniego. Lipca jako lipcopad, że to jest taki opad w lipcu, więc to jest lipcopad, a wiralowy góral spod Samiuszkich Tater, tak jak chociażby pan Jan wraz ze swoją ekipą z Zamościa, też przekazuje informację, że generalnie podczas tegorocznych wakacji i tego lata mamy tak naprawdę epizody letnie, więc w Tatrach był już taki jeden epizod letni, który trwał 3 doby, natomiast teraz właśnie 2 dni ma taki upalny, piękny, letni epizod potrwać. Zobaczymy, jak to będzie. Na te sygnały nie tylko z naszego regionu, ale z całej Polski, jak zawsze czekamy, drodzy Państwo. A dziękujemy także pani Zosi za tę kwestię wyjaśnienia nasienników i proszę właśnie przyglądać się takim miejscom w lesie z tymi pojedynczymi, wyjątkowymi drzewami, bo to nas po raz kolejny uwrażliwia na sens gospodarki leśnej.
Ponieważ no, leśnictwo Stawki to jest takie leśnictwo, w którym dużą ilość stanowiły odnowienia naturalne, które są z natury lepsze, które są jakby bardziej, są teraz bardzo promowane, to raz. A dwa, że drzewostany, które kształtują się naturalnie, pozbawione są wszystkich wad wynikających, które powstają w czasie sadzenia. Więc ta siewka, która trafi w glebę, ten system korzeniowy rozwija się 100% naturalnie, bez żadnych ograniczeń, bez żadnych zniekształceń, co w przyszłości procentuje większą stabilnością tych drzewostanów. Więc mamy pozostawione najdorodniejsze drzewa. One są wybierane jeszcze na rok przed przystąpieniem do prac. Muszą się zachować większą zdrowotnością, żywotnością, są pozbawione jemioły albo mają jej bardzo niewiele. No i to są takie drzewa, które chcielibyśmy, żeby przekazały swoje geny dla przyszłego pokolenia i je oznaczamy odpowiednio w terenie i one są tak jakby oszczędzane w czasie zabiegu tego zrębowego, czy odmładzającego lasu, powiem tak ładnie, żeby to zabrzmiało należycie.
Czy to zabrzmiało należycie? Dobrze, poprawnie? Myślę, że jak najbardziej tak, ale to, że brzmi dobrze, chyba nie powinno nas troszeczkę odciągać od tego, że należy mieć świadomość tych głównych zasad prowadzonej przez leśników, przecież już od ponad 100 lat gospodarki leśnej i tych wszystkich zachodzących procesów nie tylko regulowanych ręką ludzką, także jeśli chodzi o ochronę czynną, a nie tylko bierną, ale również i tych procesów przyrodniczych. Skoro już wiemy, czym są nasienniki, tak jak Państwo słyszeli, trzeba zwracać uwagę także na to, czy gdzieś tam już chociażby nie pojawia się jemioła, która zaczyna zyskiwać sformułowanie już nie półpasożyt, a pasożyt także i w publikacjach naukowych, ponieważ tak daje się we znaki drzewostanom, więc na to wszystko trzeba zwracać uwagę i o to wszystko dba leśniczy na swoim terenie, pan leśniczy Dariusz Mróz.
I w pierwszej perspektywie widzimy te nasienniki, w drugim planie widzimy pozostawione fragmenty na poprzedniej działce starodrzewiu i tu mamy dość dużą, w sensie wysokości przede wszystkim, ale również rozległości, piaszczystą wydmę. Musimy mieć świadomość, że to są tereny, które po ustąpieniu lodowca, z racji tego, że były otwarte, a dwa, że substancja, która została, to były głównie piaski, które były wymielone przez lodowiec w jakiś tam sposób i następnie podlegały sedymentacji albo wodnej, w jakiś tam sposób się sortowały poprzez opady, rzeki i tak dalej, a później w sposób eoliczny się kształtowały, czyli no przyszły wiatry, które dominowały zachodnie, tak jak dzisiaj, i te wiatry po prostu rozsortowywały te frakcje od pyłów, iłów poprzez piaski. No wiadomo, że żwiry i kamienie już nie były tak chętnie przemieszczane, więc zostały na swoim miejscu. Natomiast z tych wędrujących, przepychanych setkami lat przez wiatry piasków, w wcześniej czy później zaczęły się kształtować, piaski trafiały na jakąś przeszkodę terenową, tworzyła się mała góreczka, przeszkoda stawała się większa i relatywnie z czasem powstawała coraz większa górka i ten piasek po prostu osiadał, tworząc to, co nazywamy dzisiaj pięknie wydmy piaszczyste. One mają taki kształt trochę bananów, no i leśnictwo Stawki, zresztą cała Puszcza Solska z tych bananów wydmowych słynie. Są one, no, są pewnym zasobem piasków, chociaż z racji tego, że znajdujemy się na terenie Natura 2000, no i na terenie Lasów Państwowych, te piaski nigdy nie będą pozyskane, ale stanowią fajny element krajobrazu.
Naprawdę to jest fajny element krajobrazu. Polecamy Państwu leśnictwo Stawki, generalnie Lasy Lipskie. Muszę Państwu powiedzieć, że te wydmy piaszczyste w lesie naprawdę wyglądają jak banany. Mają takie bananowe zakola, a może przy zmianie klimatu banany generalnie zaczną rosnąć także i u nas na naszych terenach. Dzień dobry, Panie Dariuszu.
Witam serdecznie Panią redaktor i wszystkich słuchaczy. Chciałem dopowiedzieć do tych właśnie odnośnie produktów leśnych. Dzięki panom leśnikom ja też w pewien sposób zostałem przez nich uszczęśliwiony. Mianowicie latałem szybowcami i te szybowce w większości, bo teraz już troszkę inne materiały są, ale jak ja zaczynałem, to w większości były drewniane i tam jako konstrukcja tych szybowców było używana drewno sosnowe. Oczywiście to drewno było selekcjonowane z najlepszych gatunków. Ono musi mieć odpowiedni właśnie wygląd, odpowiednią ilość słojów na centymetr. Odpowiednie te wszystkie musi mieć zachowane parametry, bo drewno oczywiście musi być badane wytrzymałościowo i jeśli te spełnia normy lotnicze, to ono było używane właśnie do produkowania szybowców. Między innymi w Świdniku był produkowany świetny szybowiec Szydy 30 Pirat. To był szybowiec jednoosobowy, już treningowo taki wyczynowy, także on miał wyjątkowo dobre właściwości, takie pilotażowe, bardzo przyjemne w pilotażu, był się fajnie nim lata. Do tej pory nawet są one używane, także jeszcze można spotkać się na lotniskach. Wchodzą już nowsze technologie, czyli laminaty. Te laminaty są wykonywane z włókien szklanych, włókien węglowych, także no niestety to jest nieekologiczny materiał, bo jest to zrobić.
Panie Dariuszu, bardzo dziękujemy jak zawsze za ten rys taki tak naprawdę z góry spojrzenia na las, także na produkcję tegoż oto surowca. A nam się to wszystko pięknie łączy z tym, że chociażby na szybowcach, proszę sobie wyobrazić, lata i korzysta także z tej technologii syn pana leśniczego, więc gdzieś nam się to wszystko fajnie zazębia, a my już po 8 powrócimy na nasze letnie leśne wędrówki.
Sponsorem audycji Leśne Lato jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Sponsorem audycji Leśne Lato jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Lato.
Jak zawsze z ogromną uważnością wsłuchujemy się w serwisy pogodowe prezentowane w Radiu Lublin, bo te są jedyne sprawdzalne i tym należy ufać, drodzy Państwo. I cóż takiego usłyszeliśmy, że lato, polskie lato do nas przyjdzie, 25 do 27 stopni Celsjusza, ale uwaga, będzie nadal burzowo.
No niestety, ale chyba ze względu bezpieczeństwa będziemy musieli się schronić w samochodzie. Bo jednak to już uderzenie bliskie.
A skoro te letnie burze przetaczają się nad nami i nad lasami, to czy Państwo wiedzą, w jaki sposób można obliczyć odległość burzy od miejsca, w którym w danym momencie się znajdujemy? Czy pamiętają Państwo takie stare harcerskie zasady? 81 743 7383, a także lasmałpka.radiolublin.pl, bo chyba jednak słyszymy ciągle te pomruki burzy.
Tak, to co słyszeliśmy, to burza, tak. Duża, daleka, odległa burza, ale burza.
Także jeszcze powiedzmy o tych zasadach, właśnie jak nas w wakacje w lesie burza zastanie.
Przede wszystkim nie powinna nas zastać burza w lesie. Dzisiaj mamy takie narzędzia jak radary burzowe, różnego rodzaju czy aplikacje, czy nawet strony internetowe, na które możemy zajrzeć i możemy sobie to tak zaplanować, żeby tej burzy w terenie uniknąć. Natomiast no już jak nas zastanie, co się zdarza, to musimy pamiętać o tym, że jak jesteśmy w grupie, to nie powinniśmy w grupie przebywać, tylko się raczej rozejść, bo im większa grupa, tym jesteśmy większym jakby atrakcyjnym celem dla pioruna, w sensie przewodnictwa. Był taki przypadek w Norwegii na Hardangervidda, to jest taki duży płaskowyż, że jedno uderzenie pioruna zabiło 5000 reniferów. Po prostu było takie potężne stado, uderzył piorun i jednym pociągnięciem no, uśmiercił po prostu olbrzymie stado reniferów. Więc pierwsza zasada to się rozchodzimy. Druga zasada to zachowujemy się w suchości. Jeżeli możemy, to staramy się, żeby nie dopuścić do przemoczenia, bo wtedy też to przewodnictwo jest, jakie jest.
O kolejnych zasadach, w jaki sposób należy postępować, jeżeli jednak ta burza nas zastanie w lesie, choć tak jak podkreśla pan leśniczy Dariusz Mróz, również harcerz, drodzy państwo, no to jednak dobrze by było, aby w tych współczesnych czasach z możliwościami prognozowania pogody nawet co do odpowiedniej godziny czy pół godziny, przede wszystkim taka burza nie powinna nas zastać w lesie, także i na szlaku, więc tutaj pamiętamy o tym, żeby jak najszybciej, słysząc nawet gdzieś z oddali pomruki burzy, po prostu schodzić w dół do dolin. A my pytamy państwa, w jaki sposób można obliczyć odległość burzy, której pochukiwania właśnie gdzieś będąc w terenie słyszymy. Jak to się robi, jak to się wylicza? Witamy jeszcze raz pana Dariusza, ponieważ mieliśmy serwis informacyjny i chyba przerwaliśmy panu myśl, panie Darku, prawda?
Nic nie szkodzi, pani redaktor. Oczywiście trzeba było przerwać, bo wiadomości są ważniejsze, bo muszą być w radiu o godzinie. Także chciałem odpowiedzieć na to pani pytanie. Mianowicie, jak piorun uderza i rozchodzi się grzmot, czyli dźwięk. Dźwięk w powietrzu się przemieszcza z prędkością dokładnie 340 metrów na sekundę. Czyli należy policzyć sekundy od zobaczenia błyskawicy do jej usłyszenia, bo wpierw zobaczymy błysk i dopiero za kilka sekund, no chyba, że jesteśmy tuż obok, to wtedy jest taki suchy, bardzo nieprzyjemny trzask. Ja kiedyś widziałem z bliska, jak drzewo jest rozrywane, piorun uderzył, no byłem dosyć blisko, około 50 metrów, także widziałem, jak rozerwało po prostu drzewo na drzazgi. Ono w sekundzie, czy tam w ułamku sekundy, po prostu piorun uderzając, jest ogromna temperatura tego wyładowania. Para, znaczy woda zamienia się w parę wodną. Para wodna ma w tym momencie ogromną energię i to drzewo rozsadza. Także ono się rozleciało na drzazgi. Na YouTube można obejrzeć czasami właśnie takie efekty. Także burza jest bardzo niebezpieczna. Pamiętamy na Kasprowym przecież kilka lat temu zginęło kilka osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Tam też kolega mój latał śmigłowcem i ratował tych ludzi. Także
rzeczywiście, to... panie Dariuszu, te tragiczne wydarzenia, także to, które pan w tym momencie wspomniał, które naznaczyło tak naprawdę wakacje tamtego roku, ono bardzo często jest powtarzane i to niestety wtedy, kiedy czeka się w kolejce do wejścia już na sam szczyt, do dotknięcia tego krzyża na Giewoncie. I rok temu właśnie przeżyłam taką sytuację, kiedy to z córkami czekałyśmy w kolejce i wszyscy dorośli, nie zważając na to, że właśnie wokół nas także są dzieci, które są z jednej strony świetnie i kondycyjnie przygotowane i nastawione dobrze do zdobycia tego szczytu, musiały wysłuchiwać nawet z po prostu szczegółami, jak wtedy wyglądała ta akcja ratunkowa, jak to się działo, każdy tam dodawał swoje 3 czy 5 groszy, więc tak, to prawda, z jednej strony jest to ku przestrodze, ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że tak troszkę morale chyba w wielu wchodzących na ten szczyt zaczynało padać właśnie tuż pod samym tym Giewontem.
Tak, dlatego w góry właśnie musimy wychodzić wcześnie rano, I jak już tylko widzimy, że jakieś duże burze, znaczy duża chmura się tworzy w okolicach naszego szlaku, to trzeba już wracać. Po prostu burza...